sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 24 dzień października. Na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarek Pakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Tajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Powiemy o piłkarskiej ekstraklasie, będzie także o niższych ligach w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, ale to po godzinie 19. Powiemy także o koszykówce, o rugby, o piłce ręcznej i o siatkówce. Zajrzymy na turnieje kwalifikacji do Mistrzostw Świata hokeistek i hokeistów na trawie. Będzie rozmowa na temat gnieźnieńskiego Speedwaya. Porozmawiamy także o koszykówce na wózkach. Będzie także o interesującej konferencji biegowej. Będziemy także zapraszać Państwa na duatlonowe zawody do Żarnowca niedaleko Dopiewa. Sportowa niedziela, 24 dzień października, jak mówiłem. Zatem najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Na dziś zaplanowano 3 spotkania 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już meczu Zagłębie Lubiny zremisowało z Krakowią 1-1. Od 17.30 w Grodzisku Wielkopolskim trwa starcie poznańskiej Warty ze Stalą Mielec, na razie bez goli. Na 20 zaplanowano mecz Piasta Gliwice z warszawską Legią. Tymczasem Bogdan Zając został trenerem piłkarzy drugoligowego KKS-u Kalisz. 48-letni szkoleniowiec, który zastąpił tymczasowego opiekuna zespołu Marcina Radzewicza, podpisał z kaliskim klubem umowę do końca przyszłego sezonu. Polscy hokeiści na trawie zajęli ostatecznie 7 miejsce w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata rozgrywanym w walijskim Cardiff. W meczu o tę pozycję biało-czerwoni pokonali dziś po karnych zagrywkach Włochów. W regulaminowym czasie był remis 1-1. Uczestniczące w podobnej imprezie we włoskiej Pizie nasze laskarki w ostatnim swoim występie przegrały natomiast z Francją 2-4 i zakończyły turniej na 8. ostatnim miejscu. Dzisiaj w Poznaniu zmarł honorowy prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie, wybitny działacz sportowy Antoni Karwacki. Przygodę ze sportem rozpoczął w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim, ale od 19 roku życia związał się ze stolicą regionu. Pracował w poznańskich klubach Warcie, Przemysławie i przez wiele lat w Pocztowcu, z którym był związany pracą zawodową. Szefował także w poznańskiej Surmie. W 1978 roku Antoni Karwacki został wybrany prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie, mającego do dziś siedzibę w Poznaniu. Pełnił tę funkcję przez 10 lat, a w jego kadencji ta dyscyplina sportu notowała znakomite rezultaty w rozgrywkach międzynarodowych. Antoni Karwacki miał 89 lat. Dalsze informacje. Szwajcar Marco Odermatt wygrał w austriackim Zelden slalom gigant inaugurujący nowy cykl alpejskiego Pucharu Świata. Drugi był dziś zawodnik gospodarzy Roland Leitinger, a trzeci Słoweniec Jan Kraniec. Estonka Anet Kantaveit wygrała halowy turniej tenisowy WTA w Moskwie. W finałowym pojedynku pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 4-6, 6-4 i 7-5. W rozegranym dzisiaj spotkaniu 8. kolejki ekstraklasy rugbistów zespół Poznani przegrał na własnym boisku z gdyńską Arką 24-37.
A teraz już koszykówka i gorąca relacja z hali uniwersyteckiej na poznańskim Morasku. Tam dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie przed własnymi kibicami grają ekstraklasowe koszykarki Enei AZS-u Poznań. Ich rywalkami zawodniczki wrocławskiej Ślęzy, a wydarzeniem na parkiecie przygląda się nasz wysłannik Dawid Cetrowski. Halo Dawid, dobry wieczór, prosimy o pierwszy gorący meldunek.
Skłaniam się z hali uniwersyteckiej na poznańskim Morasku. Drodzy Państwo, gdybyśmy się połączyli dosłownie 2 minuty temu, to miałbym dla Państwa dużo lepsze informacje. Wtedy poznanianki prowadziły. Teraz na tablicy wyników czteropunktowa przewaga drużyny z Wrocławia. 48-44, a jest 3 i pół minuty do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. To prowadzenie może być wyższe i jest wyższe, bo ekspoznanianka Karolina Stefańczyk teraz takim efektownym wejściem pod kosz zdobywa kolejne punkty dla drużyny z Wrocławia. 50-44. No, było lepiej. Do przerwy było zdecydowanie lepiej, bo do przerwy podopieczne trenera Grzegorza Zielińskiego prowadziły tutaj na Morasku 40-34. To prowadzenie to zasługa rewelacyjnej w ich wykonaniu drugiej kwarty, którą AZS-iaczki wygrały 24-16, a w pewnym momencie momencie prowadziły już nawet plus 11 i wydawało się, że naprawdę złapały dobry koszykarski rytm. Niestety początek tej drugiej połowy, początek trzeciej kwarty już mniej udany. Dość szybko to prowadzenie zostało utracone. Trener Grzegorz Zieliński zmuszony był wziąć czas. No i tak naprawdę od tego momentu poznanianki nie mogą złapać tutaj dobrego rytmu. Starają się cały czas gonić, starają się gdzieś rzucać, ale dużo tych niedokładności, dużo strat w ataku. W dalszym ciągu ten wynik jest na styk, ale liczymy na to, że rzeczywiście za chwilę podopieczne Grzegorza Zielińskiego się zepną. No i doprowadzą tutaj do wyrównania. 2,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania w hali na poznańskim Morasku. Poznanianki przegrywają z wrocławiankami 46-50.
O czym informował Dawid Cydrowski, z którym oczywiście jeszcze w czasie tej audycji się połączymy. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 18:00 pora na krótki muzyczny oddech, a później już o 12:00 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.
Lewa noga, Dani Ramirez, lekko odchodząca piłka będzie uderzana w pole karne, jest i gol, i gol, i gol, i gol! Bartosz Salomon! 1-0, 14 minuta spotkania, piękne dośrodkowanie Daniego Ramireza. Bartosz Salomon wyskoczył, jakby na skocznym zebroku z progu wychodził Kamil Stoch albo Dawid Kubacki i głową pakuje piłkę do siatki. 1-0.
Akcja płockiej Wisły, to będzie wrzut z autu, tak jak mówiliśmy, na wysokości pola karnego, lewa strona tym razem, no to jest taki pomysł trenera Macieja Bartoszka, to są niemal jak stałe fragmenty, te wrzuty z autu, dużo przypadku niebezpiecznie, takie przypadkowe zagranie, nie było spalonego i jest niestety bramka, jest 1-1, wyrównanie, nie było tam spalonego. Może jeszcze jedno strzelenie, Mikel Isak. I kto to wszystko zamknie? Jaki będzie strzał? Gol! Radosław Murawski! 53. minuta, jest wreszcie bramka dla Lecha Poznań! No teraz troszkę otworzyło nam się to spotkanie. Jest 77. minuta, ładnie Isak do Amarala. Amaral ma dużo miejsca, jest Kamiński po lewej stronie. Amaral holuje piłkę. Że Amaral teraz do Kamińskiego, narożnik pola karnego. Jakub Kamiński, zejście do środka, strzał, gol! Jakub Kamiński! 3-1, szaleją tutaj trybuny na stadionie przy Bułgarskiej. Szwoch, ale blisko przechwytu Żao Amaral i to się opłaci. Amaral za chwilę wybiegnie sam na sam. Żao Amaral, czy będzie 4-1? Amaral! 4-1! Żao Amaral!
Trudny mecz dla nas, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie nie potrafiliśmy dobrze wykorzystywać przestrzeni za plecami obrony Wisły, a to miał być nasz główny sposób gry. Bramka, którą straciliśmy po stałym fragmencie, też troszeczkę tutaj wpłynęła na to, że ta gra była nerwowa. Natomiast na szczęście w drugiej połowie uporządkowaliśmy wszystko i zagraliśmy już tak, jak to powinno wyglądać. Zepchnęliśmy Wisłę do głębszej obrony i no, bardzo ważnym momentem była ta druga bramka strzelona przez Radka Murawskiego. Zresztą się bardzo cieszę, że Radek zdobywa pierwszą bramkę w Lechu tak ważną. Ale tu też chciałbym podkreślić przy tej bramce rola Mikaela Iszaka. To jest kwintesencja Mikaela, prawdziwego kapitana, który nie odpuszcza żadnej piłki. To kolejna bramka, którą praktycznie w niemożliwej sytuacji nam wypracowuje. No i później już było łatwiej do fragmenty dobrej gry, kilka naprawdę fajnych, ciekawych akcji, dwie kolejne bramki i cieszymy się ze zwycięstwa tu przed własną publicznością. Kibice nam dzisiaj bardzo pomogli i to chciałbym podkreślić naprawdę. Może nie grali, był moment, nie graliśmy wielkiego meczu, że nie prowadziliśmy w tym meczu, traciliśmy bramki, ale ciągle czuliśmy wsparcie trybun i to jest to naprawdę, za to chcę podziękować, bo to się dało odczuć i bardzo nam to w dzisiejszym meczu pomogło.
Bartosz Salomon, obrońca Lecha Poznań. Najpierw opowiedz właśnie o tej bramce, jak to wyglądało, bo jakby idealne było też dośrodkowanie Ramireza. Ta piłka w zasadzie ci na głowę spadła.
Tak, właśnie, żeby zdobyć bramkę rzutu rożnego, wolnego, potrzeba świetnego dośrodkowania i Dani wrzucił świetną piłkę. Ja na początku myślałem, że wyblokować zawodnika dla Antonio, a potem piłka spadła mi w moją okolicę. Instynktywnie ją ruszyłem głową w stronę bramki, no i cieszę się, że wpadła. Było troszkę więcej chaosu i ze względu na styl Wisły i też trochę warunki, jakie dzisiaj były, też boisko i tak dalej, ale no po tej bramce na 1-1 ich, no my dalej atakowaliśmy, oni już chyba nic nie stworzyli, no i my w sumie trafiliśmy w słupek z Balułą, potem mieliśmy jeszcze jakieś okazje, więc generalnie no to my atakowaliśmy w pierwszej połowie tak jak zawsze. Weszliśmy na drugą właśnie z celem strzelenia się po bramki, to się udało.
Ta druga połowa już chyba pod zupełną kontrolą, prawda?
pod kontrolą. Weszliśmy tak, jak chcieliśmy. Ostro, agresywnie, wysoko odbieraliśmy piłkę. Po jednej z takiej właśnie odbiorze strzeliliśmy bramkę, no i wszystko poszło po naszej myśli.
Radosław Murawski. Nie było to łatwe spotkanie. Też wiadomo, że warunki atmosferyczne już jest coraz chłodniej. To boisko tak samo już trochę odczuło i myślę, że no był to ciężki mecz. To ciężko stwierdzić jednoznacznie teraz, aczkolwiek tak gołym okiem patrząc na to wszystko. No ważne 3 punkty, graliśmy u siebie, wiadomo, cel jest jasny, no ale mogło być różnie, tak jak mówię, straciliśmy bramkę i było 1-1, więc na pewno nie jest to łatwy moment, ale na szczęście udało nam się go przełamać na naszą stronę i wygraliśmy.
Dostałeś szansę dzisiaj od trenera Macieja Skorży. Było zresztą kilka tych roszad, no ale wydaje, jak ty sam ocenisz ten swój występ, nie tylko jeśli chodzi o strzeloną bramkę, ale jakby tak całościowo?
Generalnie nie jestem od oceniania i prawda jest taka, że najważniejsze, żeby trener był zadowolony z postawy całej drużyny. Ja tylko dożyłem jakąś tam cegiełkę, oczywiście cieszę się z tego bardzo, bo nie ukrywam, bardzo długo czekałem na tą szansę. Rozegrałem dzisiaj, myślę, że dla siebie, sam jestem zadowolony i myślę, że po prostu teraz będzie dużo łatwiej i dużo lepiej.
Piłkarska Ekstraklasa, 12. kolejka spotkań wieczór w piątek na Bułgarskiej. Udany dla Kolejorza, który wygrał z Wisłą Płocką 4-1. Przypomnijmy, Bartosz Salamon, Radosław Murawski, Jakub Kamiński, Joao Amaral dla Lecha i Duszan Lagator dla drużyny z Płocka. 4-1 zwycięstwo Lechitów z Nawciarzami z Mazowsza. A jak radzi sobie inna poznańska drużyna? My dla Państwa transmitujemy na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia mecz w 12. kolejki Warty Poznań ze Stalą Mielec. Naszym komentatorem jest Grzegorz Hałasik, którego prosimy o gorący meldunek po pierwszej połowie na antenie Radia Poznań.
Nie jest jakoś szczególnie zimno w Grodzisku Wielkopolskim. Temperatura tego meczu też jest, ale nie aż taka wysoka do przerwy. Warta remisuje ze Stalą Mielec 0-0. Warta ma przewagę w tym spotkaniu. Jeżeli ktoś by wprost nie zapytał, kto jest zespołem lepszym, to bym powiedział, że jednak minimalnie lepsza jest drużyna poznańskiej Warta, ale w tych akcjach, w sytuacjach podbramkowych brakuje wykończenia, brakuje przede wszystkim strzału i świadczą o tym chociażby statystyki, bo sytuacji podbramkowych oba zespoły stworzyły kilka, ale jeśli chodzi o celne strzały, to bez celnego strzału drużyna Warty Poznań, a 2 razy musiał po strzałach gości interweniować Adrian Lis. No ale strzałów niecelnych zieloni oddali 5 i tych sytuacji podbramkowych kilka było. Najgroźniejsza, jeśli chodzi o sytuację Warty, to taka ładna akcja z prawej strony, gdy Grzesik dośrodkował piłkę spod samej bocznej linii boiska na pole karne. Nie grał górnej piłki. Wiedzą o tym warciarze, że za dużo górnych piłek na pole karne nie można grać, jeżeli nie ma tam wysokich piłkarzy Warty, bo naprawdę całą grupę dryblasów w defensywie ma drużyna Mieleckiej Stali. No to Grzesik zagrał taką piłkę tuż nad ziemią i na polu karnym Bartosz Kieliba, środkowy obrońca, złożył się do tego strzału, z takiego półobrotu oddał strzał z kąta, nie stał na wproste bramki, no i minimalnie chybił Bartosz Kieliba, był to jeden z tych niecelnych strzałów drużyny zielonych. Groźna akcja Mieleckiej Stali to nieudana pułapka offside'owa poznańskiej defensywy, objechał mak Roberta Iwanowa i ruszył sam w kierunku bramki, no i z prawej strony zobaczył, co się dzieje, Jan Grzesik, no i naprawdę sprintem nieprawdopodobnym zbiegł z prawej strony do środka, żeby zablokować jeszcze Maka, no i utrudnił Makowi uderzenie. Mak strzelił, oddał strzał z prawej strony w kierunku bramki, ale ta asekuracja, to pojawienie się koło niego Grzesika sprawiło, że ten strzał był niecelny i Mak trafił, ale w boczną siatkę bramki strzeżonej przez Adriana Lisa. Przez większą część spotkania toczy się gra, może nie tak wyraźnie, ale częściej. Na połowie drużyny mieleckiej, czyli przy piłce jest Warta, ale tak jak powiedziałem, przypraw w ataku cały czas brakuje i dlatego w meczu Warty ze Stalą Mielec do przerwy mamy remis 0-0.
Dziękujemy serdecznie Grzegorzem Hałasikiem. Usłyszymy się także tuż po zakończeniu tego spotkania na grodziskim stadionie. No mamy jednak nadzieję, że zwycięsko zakończy się dla podopiecznych trenera Piotra Tworka.
I jeszcze podsumowanie całej serii wszystkich spotkań, które już za nami. Przypomnimy, w piątek Lech Poznań Wisła Płock 4-1. Radomiak Radom tego samego dnia pokonał Górnika Łęczna 3-1. W spotkaniach sobotnich Gdańska Lechia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Pogoń Szczecin pokonała Jagiellonię Białystok 4-1. Raków Częstochowa wygrał z Burgwetem Termaliką Nieciecza 3-2, a Wisła Kraków na własnym boisku przegrała ze Śląskiem Wrocław aż 0-5. W zakończonym już dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1, jak słyszeliśmy, bez goli w Grodzisku Wielkopolskim w starciu Warty ze Stalą Mielec. I przypomnę, o 20:00 ostatnie spotkanie tej kolejki w Gliwicach. Piast podejmować będzie drużynę Mistrzów Polski, warszawską Legię. Niezależnie od rezultatów tych wszystkich spotkań, liderem Ekstraklasy po 12 kolejkach na pewno pozostanie wciąż Lech Poznań.
Przypomnijmy, w 13. kolejce spotkań już w najbliższym dzisiejszy piątek o 20.30, także z transmisją na antenie Radia Poznań, mecze Kolejorza w Mielcu ze Stalą, czyli z dzisiejszym rywalem Warciarzy, a w sobotę od 15.00 na antenie MC Radia 102.7 MHz mecze Warta Poznań kontra Gdańska Alekia. Ale wcześniej, bo we wtorek od 13.30 będziemy dla Państwa przekazywać w naszym programie meldunki ze spotkania 1.16 Pucharu Polski. Unia Skierniewice kontra Lech Poznań. Żeby już przy pucharowy wątek wyczerpać, KKS Kalisz tego samego dnia o 18.00 zagra z ekstraklasowym Rakowem Częstochowa, a dzień później Olimpia Grudziądz podejmie rezerwy poznańskiego Lecha.
Do wspomnianego KKS-u Kalisz i rezerw poznańskiego Lecha jeszcze dzisiaj wrócimy w ramach audycji w Sportowym Rytmie w magazynie Wielkopolskiego Le około 19.30.
Szybciej powrócimy do koszykówki, bo już za 2 minuty. 5 minut po godzinie 18.00 Polskie Radio Poznań, audycja w Sportowym Rytmie. Dzisiaj dynamicznie, bo jesteśmy na wielu arenach. Teraz ponownie w hali uniwersyteckiej mecz ekstraklasy żeńskiej koszykówki Enea AZS Poznań kontra Ślęza Wrocław i ponownie krótki meldunek Dawida Cytrowskiego.
6,5 minuty do zakończenia tego spotkania. Drodzy Państwo, wynik tutaj w dalszym ciągu jest nierozstrzygnięty. Poznanianki przegrywają 62-67, ale ta 5-punktowa zaliczka drużyny z Wrocławia jest do odrobienia. Bardzo ważne wydarzenie miało tutaj miejsce w samej końcówce trzeciej kwarty. Faul niesportowy popełniła Julia Drob z drużyny Ślęzy Wrocław. Dwa rzuty wolne skutecznie wykorzystała Katarzyna Trzeciak. Później jeszcze poznanianki miały 3 sekundy na akcję przed zakończeniem trzeciej kwarty i 2 punkty Daniel McCray. Wówczas był remis. No i właśnie od tego momentu tutaj rzeczywiście gra jest na styk. Miejmy nadzieję, że poznanianki szybko tę przewagę wrocławianek zniwelują. 62-67, 6 minut do zakończenia tego spotkania.
Dziękujemy za relację. Inne wyniki ekstraklasy żeńskiej koszykówki?
Mamy mecz za sobą Polonii Warszawa z Zagłębiem Sosnowiec. Rozgromione zawodniczki Sosnowca przegrały 88-92. W innym zakończonym już spotkaniu Energa Toruń pokonała ekipę GTK Gdynia 86-74. Dwa pozostałe mecze, podobnie jak starcie Enei AZS-u Politechniki Poznańskiej ze Ślęzą Wrocław, jeszcze trwają.
To zaglądamy na parkiety pierwszej Ligi Pań.
Tam również kolejna seria spotkań, między innymi z udziałem wielkopolskich drużyn. Lider Swarzędz na własnym parkiecie wygrał z Mosirem Bochnia 67-61. Zespół Pompaksu Tęczy Leszno na wyjeździe wygrał z X-Bestem Rybnik 69-48. Ślęza druga Wrocław przegrała na własnym parkiecie z AZS-em Politechniką Koroną Kraków 44-64. Drugi zespół Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski uległ łódzkiemu Widzewowi 66-71. Wisła Kanpak Kraków przegrała na własnym parkiecie z Maximusem Kąty Wrocławskie 56-84.
Teraz już męska koszykówka. Zaczynamy oczywiście od Energa Basket Ligi Ekstraklasa. Tam mistrzowie kraju Arget BM Slem Stal Ostrów Wielkopolski grali wczoraj z warszawską Legią. Ostrowianie wygrali to spotkanie, ale po zaciętej walce dobry początek wykonaniu Ostrowian. Gorzej było w ostatniej kwarcie, ale 4 punkty przewagi nad ekipą z Warszawy są 96-92. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli trenerzy obu drużyn. Szkoleniowiec Legii Warszawa Wojciech Kamiński i trener koszykarzy z Ostrowa Igor Milicic.
Przegrywamy mecz i to jest dla nas najważniejsze i najsmutniejsze. Natomiast ja generalnie nie upatrywałbym naszej przegranej w tej końcówce meczu, a zdecydowanie w pierwszej połowie, bo i w pierwszej kwarcie, i w drugiej kwarcie za dużo daliśmy gospodarzom zdobyć łatwych punktów po kontrach, po naszych złych rzutach. Gospodarze się napędzili i stworzyli sobie przewagę i później na pewno grało się dzięki temu dużo lepiej.
Mecz, gdzie wszyscy wiedzieli, że gramy bez centrów, bez trzech Polaków, którzy są w normalnej rotacji, wygrani, ja mogę tylko się cieszyć. W tym meczu trzeba przede wszystkim podziękować kibicom. Oni nam dali tą energię, dali nam nie tylko przez moment, że był hałas na trybunach. Ten hałas był cały czas i w trudnych, właśnie o to chodzi, w trudnych momentach, jak nam nie szło w czwartej kwarcie, to kibice byli naszym naprawdę 6. zawodnikiem. To jest świetnie, że zespół i kibice żyją razem i że udało nam się wygrać mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem w takich okolicznościach, jakim jesteśmy w tej chwili. Teraz najważniejsze, żeby sztab medyczny mocno pracował, żeby zawodnicy wrócili do stanu, powiedzmy, fizyczności odpowiedniego i to jest w tym momencie najważniejsza sprawa. Działamy wszyscy w klubie, i właściciel, i prezes, i trenerzy, działamy, żeby sobie pomóc, natomiast trudne są okoliczności. Czy będziemy mieć pomoc w postaci kolejnego zawodnika, czy nie, przyszłość pokaże. Natomiast jesteśmy świadomi, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy. Na razie mamy to, co mamy i z tym będziemy walczyć do upadłego.
Walczyli do upadłego wczoraj koszykarze Arget Węsem Stali Ostrów Wielkopolski, bo pokonali warszawską Legię ostatecznie, przypomnijmy, 96-92. W innych meczach zakończonych już ósmej kolejce spotkań Asseco Arka Gdynia przegrała z Czarnymi Słupskie 59-87. Twarde Pierniki z Torunia wygrały z Zastalem Zielona Góra 95-77. Spójnia Stargardę pokonała Hydrotrack Radom 80-73. Śląskie Wrocław wyraźnie wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 102-60, a w dzisiejszym spotkaniu GTK Gliwice przegrał ze Pszczółką Startem Lublin 73-76. Przypomnijmy, że wielkie międzynarodowe wyzwanie czeka ekipę z Ostrowa już w najbliższą środę we własnej hali w arenie Ostrów, mecz Basketball Champions League Europejskiej Ligi Mistrzów z Hapoelem Jerozolima.
Teraz wracamy na ligowe parkiety, konkretnie zanim komplet wyników drugoligowców, jeszcze wizyta koszykarska w Gnieźnie.
Siedzimy sobie na trybunach hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie z prezesem koszykarskiej ekipy Sklep Polski MKK Gniezno, panem Tomaszem Konowalskim. Panie prezesie, no i porozmawiajmy o tym sezonie, który trwa już 2021-2022. Narobiliście pewnie i sobie, i trochę też kibicom apetytów fajnymi występami w playoffie poprzedniego sezonu. Nastąpiła przebudowa drużyny, czy raczej kontynuacja tej pracy?
Troszeczkę ten skład został przemoblowany. Nasz wychowanek Piotrek Leśniczak, który był jednym z filarów tego zespołu, otrzymał propozycję z Deki Pelpli pierwszoligowej, a więc postanowił swoich sił spróbować troszkę wyżej. Daniel Kotwasiński również wybrał propozycję z Radomia. Natomiast pozostały trzon tego zespołu się nie zmienił. Dołączył młody, utalentowany wychowanek basketu, Piła, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Władysławowa, Adrian Sobkowiak. I to na pewno jest duże wzmocnienie, ale przede wszystkim cieszy fakt, że kilku młodych graczy z roczników 2-3, 2-4 już te minuty sobie zapewnili na ten sezon, więc cieszy też występy tych najmłodszych graczy.
W tej sytuacji można stawiać sobie jakieś konkretne cele, skoro mówiłem, ten ostatni sezon był całkiem, a nawet lepiej niż całkiem.
Sezon jest bardzo długi, 15 zespołów, 28 spotkań do rozegrania. Ciężko przewidzieć, jak to się wszystko dalej potoczy. Oczywiście apetyty są duże, ale to, co dało nam fajne wyniki w drugiej rundzie i w playoffach, to jest po prostu to, że koncentrujemy się i przygotowujemy konkretnie pod dany zespół i celem jest wygranie każdego meczu. Co z tego wyjdzie, to czas jeszcze pokaże.
Dobre słowa pan powiedział o tej koszykarskiej młodzieży. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę, kiedy zwracał pan uwagę na to, że warto pracować z tą młodzieżą i że to właśnie staracie się tutaj w koszykarskim Gnieźnie robić.
Tak, bardzo udany też poprzedni sezon naszych grup młodzieżowych. We wszystkich kategoriach udało nam się awansować z Wielkopolski, grać w rozgrywkach strefowych czy ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Warto dodać, że zrobiliśmy to z zespołami, które składają się tylko i wyłącznie z naszych wychowanków, więc to na pewno cieszy, że ta nasza praca, którą wykonujemy z trenerami na dole, przynosi też efekty, gdzie możemy właśnie dzisiaj obserwować tych najmłodszych chłopaków również w drugoligowych rozgrywkach.
Panie prezesie, prezesu zawsze też pyta się o te sprawy organizacyjne. To znowu zapytam o to porównanie z poprzednim sezonem. Jak to obecnie wygląda?
No trzeba przyznać, że cała ta sytuacja związana z pandemią również odbiła się troszeczkę też na finansach. Na szczęście Sklep Polski, który jest patronem tytularnym całego klubu, kontynuuje z nami współpracę, są zadowoleni z tego, co się tutaj dzieje. Pozostałe firmy, na które zawsze mogliśmy liczyć również, więc pozwoliło to tak naprawdę utrzymać stabilnie tych doświadczeń graczy, dobrać kogoś ciekawego, więc tutaj jest stabilnie, aczkolwiek no, ta sytuacja mogłaby być dużo lepsza.
To jeszcze dopytam na koniec tak troszkę ogólnie dla koszykarskiej drużyny Sklep Polski MKK Gniezno. To jest swego rodzaju też wyzwanie i pewnie zaszczyt, że gracie w hali imienia Mieczysława Łopatki, czyli gnieźnianina, wielkiego, wspaniałego koszykarza, olimpijczyka.
Oczywiście, wielokrotnie tutaj wspominamy, nawet w czasie, kiedy jestem speakerem, czyje imię nosi tutaj hala. Gniezno słynie przede wszystkim z olimpijczyków, hokeistów na trawie. Tu się zdarzyło, że taki rodzynek się znalazł, cztery olimpiady. Gościł tu wielokrotnie, spotykał się z młodzieżą. Jest to tylko nie tylko wielki sportowiec, ale przede wszystkim wspaniały człowiek, cały czas otwarty na to, żeby rozmawiać z młodzieżą. Opowiada o swojej karierze, tłumaczy, doradza. Myślę, że no to jest wielka duma dla całego miasta, że ktoś taki pochodzi właśnie z pierwszej stolicy.
Dobre wsparcie, dobry przykład i na razie także dobre wyniki sklepu polskiego MKK Gniezno, który podczas tej serii szóstej kolejki spotkań drugoligowych koszykarzy wygrał w derbach na wyjeździe z Sokołem Międzychód 88-68.
A bardzo dokładne poznańskie derby koszykarzy w drugiej lidze odbyły się wczoraj w hali Posiru na poznańskiej Chwiałce. Tam ekipa Enei Basket grała z MKK Pyra Szkołą Gortata Poznań. Właśnie przed derbami odwiedziliśmy ten drugi klub. O celach na nowy sezon drugiej lidze koszykarzy opowiada dyrektor sportowy Pyry Poznań Tomasz Błaszak.
Myślę, że podołamy, ponieważ podwaliny pod to wszystko i fundamenty są dosyć mocne, czyli mamy na każdym poziomie rozgrywkowym jako jedyny klub w Wielkopolsce, mamy od U10 do U19 na każdym poziomie drużynę rozgrywek, także mamy też drużynę teraz trzecioligową, gdzie ci młodzi chłopcy mają się ogrywać, więc na pewno organizacyjnie damy radę.
Mocne zaplecze tych najmłodszego na Rybku, no to też ma jakby pochodna współpracy ze szkołą Marcina Gortata, więc tutaj pod kątem takim jakby wejścia młodych pokoleń jesteście absolutnie zabezpieczeni, ale żeby grać z powodzeniem w drugiej lidze, no to też trzeba mieć kilku starych byków, mówiąc bardzo kolokwialnie. Kilku doświadczonych zawodników w kadrze Pyry na ten sezon będzie, prawda?
Tak naprawdę trzech doświadczonych, dwóch bardzo doświadczonych, czyli Marcin Fliger, nasz kapitan i człowiek tak naprawdę dzięki któremu wróciliśmy do drugiej ligi, bo już w zeszłym sezonie był z nami. Pozyskany w tym sezonie Przemysław Szymański, bardzo bogata kariera i w Ekstraklasie i w pierwszej lidze. No i trzeci, najstarszy nasz zawodnik, to obecny to również nasz trener, czyli Roman Jańczyk. Próbujemy to wszystko łączyć, żeby ci ludzie, którzy u nas są w klubie, również byli trenerami.
Czy jakby fakt gry seniorów w drugiej lidze to jest też trochę zachęta do tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z koszykówką, że za jakiś czas faktycznie będziecie mogli grać na tym poziomie centralnym, że jeżeli przejdziecie przez ten cały cykl szkolenia przez kolejne drużyny młodzieżowe, no to czeka was nagroda w postaci gry na poziomie centralnym. Tam wtedy łatwiej jest się pokazać i wybić, prawda?
Oczywiście. Ma być to zachętą i jest to zachętą nie tylko dla naszych zawodników, których szkolimy, bo z tego, tak jak pan powiedział, słyniemy od najmłodszych, bo już teraz nawet mamy od pierwszych klas szkół podstawowych, ale też zachęcamy zawodników, którzy chcieliby dalej kształcić się i grać w koszykówkę, do przychodzenia do szkoły Marcina Gortata w Poznaniu, który jesteś patronem i jest w nazwie w obecnym sezonie drużyny.
Kapitan drużyny Marcin Fliger, czy to będzie duży skok w porównaniu z poprzednim sezonem trzecioligowym? No bo jednak tutaj poziom doświadczenia, poziom pewnie też umiejętności, jakby sumując całej drużyny, będzie musiał być zdecydowanie wyższy niż w poprzednim sezonie, prawda?
Na pewno będzie to duży przeskok. Trzecia liga to właściwie granie amatorskie. Dużo zespołów, myślę, że występowało w tej lidze, żeby się spotkać, poruszać, nie traktowało tego zbyt poważnie, jeżeli chodzi o osiągnięte cele czy wyniki. Natomiast druga liga już jest, można powiedzieć, półamatorska. Gra wielu zawodników, którzy gdzieś tam już mają swoje życie prywatne poukładane. Koszykówka stała się dla nich dodatkiem, tak jak można powiedzieć tutaj dla Przemka i dla mnie. Wróciliśmy do Poznania, bo to jest nasze docelowe miejsce.
I odważnie deklarujecie swoje cele. Mówicie, że chcecie powalczyć o ósemkę, że to wejście do playoffów to jest taki cel, który sobie stawiacie. Faktycznie, kiedy tak ocenisz sobie potencjał tej kadry, którą dysponujecie, to jest realne?
Mecze przedsezonowe, co prawda nie przywiązywałbym do nich wielkiej wagi, natomiast pokazały, że ta liga nie będzie taka straszna. Myślę, że Przemek i ja czujemy się jeszcze na tyle dobrze, żeby zagwarantować jakość naszej grze. Plus ta uzdolniona młodzież poznańskiej Pyry i to ja patrzę z optymizmem w ten sezon.
To jeszcze na koniec muszę cię zapytać jako doświadczonego zawodnika. Zastanawiam się, czy no bo to będzie trzy kluby na poziomie drugiej ligi z Poznania w tym sezonie. Czy ten potencjał nie jest ograniczony? To znaczy, czy dla każdego wystarczy potencjału ludzkiego, żeby kadrę obsadzić?
Już przy budowie składu było widać, że ci zawodnicy rozchodzą się po różnych klubach i brakuje jakości w tym wszystkim. No. Tak to się ułożyło, że nie mamy w Poznaniu zespołu na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy, a za to mamy trzy zespoły. zespoły na poziomie drugoligowym. Także na pewno się to trochę, te akcenty się porozkładały po tych trzech drużynach. Ja życzyłbym sobie, żeby chociaż jedna z poznańskich drużyn, czy tutaj okolicznych awansowała o szczebel wyżej, żebyśmy mieli tą w regionie tutaj koszykówkę na pierwszoligowym poziomie.
Tyle meldunku z Pyry, szkoły Gorteta Poznań, która jednak w zapowiadanym wcześniej przez nas derbowym spotkaniu musiała uznać wyższość lokalnego rywala Enei Basket Poznań, przegrywając 67-100. W pozostałych meczach szóstej kolejki grupy A drugoligowych koszykarzy AZS Politechnika Gdańsk pokonał rezerwy Trefla Sopot 75-70. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne przegrała z AZS-em UMK Toruń 66-70. KSK Notecino Wrocław przegrał z rezerwami Asseco Arki Gdynia 83-90. Trwa mecz w Szczecinie, gdzie Ogniwo Szczecin podejmuje ekipę TS Basket Poznań. Na razie goście prowadzą 29-22.
Z kolei w grupie D męskiej koszykówki w drugiej lidze Rycerze Redzyna wygrali wyjazdowy mecz z drugą drużyną ze Stalą Zielona Góra i to wyraźnie 98-65. Dobra informacja także z dzisiejszego spotkania. Rezerwy WKK Wrocław uległy na własnym parkiecie klubowi sportowemu Kosz Plesze 67-89. W innych zakończonych spotkaniach Sudety Jelenia Góra pokonały Ryben Gimbasket Wrocław 98-87. Doral Nysa Kłodzko przegrał z Maksimusem Kąty Wrocławskie 73-74. Kronożary pokonali 90-74 Pogoń Prudnik, a w trwającym meczu w Ostrowie Wielkopolskim druga drużyna Stalówki prowadzi z basketem Nysa 59-46.
I żeby zamknąć temat koszykówki, to jeszcze jeden kolejny meldunek ze spotkania Ekstraklasy Koszykarek. Dzisiaj ekipa Enei AZS-u Politechniki Poznań podejmuje Ślęzę Wrocław. Dawid Cytrowski ostatnio nie miał dobrych informacji. Czy to spotkanie się już zakończyło, Dawidzie?
Ostatnie sekundy tej rywalizacji, dokładnie 6 sekund, 1/10 na tablicy wyników. No i pytanie, czy tutaj będą jeszcze emocje, bo prowadzenie drużyny gości jest 7-punktowe. 78-71 prowadzą wrocławianki, czy poznanianki jeszcze w ciągu tych 6 sekund będą starały się jakiegoś cudu tutaj na Morawsku dokonać. Daria Marniak kozuje piłkę, natomiast w tym momencie, drodzy Państwo, być może Państwo słyszą, to jest końcowa syrena. Niestety ten wynik, o którym Państwu mówiłem, jest wynikiem ostatecznym 71-78. AZS Politechnika Poznań przegrywa dzisiaj w meczu czwartej kolejki Energa Basket Ligi ze Ślęzą Wrocław. To jest trzecia porażka poznanianek w tym sezonie, w trzecim spotkaniu, które podopieczne Grzegorza Zielińskiego rozegrały. Szkoda, bo mimo tego, że wrocławianki było dużo wyżej notowane, były zdecydowanymi faworytami, no to niemal przez całe spotkanie poznanianki potrafiły zobaczyć wyrównaną walkę. Tutaj ani przez chwilę nie było jakiejś wielkiej przewagi, nie było różnicy poziomów, jak to bywało w poprzednich latach. To jest kolejny mecz z cyklu tych, które poznanianki mogły wygrać. Niestety nie wygrały, ale miejmy nadzieję, że to doświadczenie, które w tych spotkaniach te młode zawodniczki zbierają, będzie procentowało w grach kolejnych. A właśnie, co przed poznaniankami? W przyszły weekend w kolejnym spotkaniu wyjazdowym drużyna Enei AZS-u Politechniki Poznań zagra z GTK Gdynia. Natomiast tutaj na Morawsku 6 listopada mecz z Pszczółką Lublin. Będzie ciężko z Lublinem powalczyć, ale z GTK Gdynia, kto wie, może wreszcie uda się jakieś zwycięstwo w tym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet zanotować. Dzisiaj, przypomnijmy, w czwartej kolejce Energa Basket Ligi Kobiet poznanianki przegrały ze Ślęzą Wrocław 71-78.
Kolejna seria spotkań także na parkietach Superligi Szczypiornistów, między innymi ciekawie zapowiadający się mecz w Kaliszu, w którym Energa MKS podejmował ekipę Stali Mielec.
Pomeczowe opinie, bo to spotkanie było bardzo dramatyczne. Zakończyło się najpierw remisem pomiędzy drużyną mielecką i drużyną kaliską 31-31, ale później karne rzuty i 8-7 wygrali Kaliszanie. Pomeczowe opinie zbierała nasza reporterka Danuta Synkiewicz.
Wiadomo, że zawsze jakieś takie są fajne emocje na końcu, jak już jest gorąco.
Mikołaj Krekora.
No ale my ten mecz chcieliśmy bardzo wygrać i no, coś ta druga połowa nie zagrała. No. Też, no, w tej drugiej połowie akurat no, my nie mieliśmy swoich najlepszych momentów z Łukaszem. Dobrze, że finalnie punkty i tak dwa są u nas, także trzeba się cieszyć z tego, co jest. Co nie zagrało w drugiej połowie? Myślę, że za dużo straciliśmy bramek. Z czego to wynika? No pewnie i z obrony, i z tego, że puszczamy w bramce troszeczkę za dużo. No, myślę, że to, bo w ataku naprawdę kończyliśmy też dużo. Szkoda też, że tej ostatniej akcji nie trafiliśmy. Też by było emocjonująco, no ale nie ma co patrzeć w tył. Na pewno wnioski wyciągniemy. głowy nie patrzymy w dół, tylko w górę i chociaż jakieś było święto dla kibiców, bo to zawsze tak liczy publiczność zgromadzona, zawsze karny lubi, zwłaszcza jak się wygra.
Na pewno byliśmy gotowi na takie spotkanie.
Mateusz Góralski.
Ponieważ Mielec mimo zerowego dorobku punktu to naprawdę bardzo dobry zespół, mających dobrych zawodników, co naprawdę dzisiaj pokazali. Oni przegrywali te mecze minimalną różnicą brań, tak żebyśmy gotowi po prostu na walkę. No szkoda, że gdzieś tam tej przewagi nie udało się utrzymać trochę dłużej i dociągnąć do końca meczu. Mieliśmy też oczywiście sytuację na końcu meczu, gdzie nie udało się rzucić, ale to jest sport, także cieszymy się, że później w rzutach karnych, no też można powiedzieć po ciężkich rzutach, bo było tych trochę serii, udało nam się wygrać i cieszymy się z tych jakże ważnych dwóch punktów u siebie.
Ta druga połowa nieco słabsza od pierwszej, z czego to wynikało?
Na pewno, no myślę, że gdzieś przede wszystkim mieliśmy trochę problem z biegającym Kołowem, który gdzieś tam zrobił nam dużo krzywdy. No i tak naprawdę, no bramkarze ciężko mieli bronić rzuty, kiedy tu Kołowy sam na sam rzuca z 6 metra, także myślę, że to było największą naszą bolączką, ale na szczęście udało nam się też w końcowych minutach utrzymać. No i tak jak mówię, no mieliśmy gdzieś tam swoją szansę, nie wykorzystaliśmy, ale na szczęście po rzutach karnych to my jesteśmy dzisiaj lepsi.
Dwa punkty zatem zostały przy szczypiornistach Energii MKS-u Kalisz, którzy w superligowym meczu zremisowali z Handball Stalą Mielec, przypomnijmy, 31-31, ale te karne wspominane przez rozmówców Danuty Synkiewicz, wygrane przez Kaliszan 8-7. W innych meczach tej serii Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych Gwardia Opole zwyciężyła Zagłębie Lubin 30-27, Pogoń Szczecin przegrała z Piotrkowianinem 32-37, Orlen Wisła Płock jedną bramką pokonała Azoty Puławy 27-26. W dzisiejszych meczach Chrobry Głogów pokonał Gdańskie Wybrzeże 30-24, meczu Górnika Zabrze z Unią Tarnów remis 26-26, ale goście z Tarnowa lepiej wykonywali rzuty karne i wygrali 4-3. Trwa jeszcze mecz Łomży Wiwia Kielce z MMTS-em Kwidzyn.
W lidze centralnej szczypiornistów zwycięstwo Nielby Wągrowiec, która pokonała na własnym parkiecie Warmię Energię Olsztyn 28-26, a ZS AWF Biała Podlaska wygrał ze Stalą Gorzów 27-26. GKS Żukowo przegrał z KPR-em Legionowo 23-32, MKS Grudziądz pokonał MKS Wieluń 32-31, Orlen SRS Przemyśl zwyciężył 7 Legnica 33-25, Zagłębie Sosnowiec pokonało MKS Padwa Zamość 35-26, od 18 trwa starcie Ostrowi ze Śląskiem Wrocław.
Jeżeli chodzi o pierwszą ligę piłkarzy ręcznych, zaczynamy od tej grupy A, w której występuje drużyna KPR-u Sparty Oborniki, która w tej serii spotkań przegrała niestety w Elblągu z tamtejszym KPR-em 19-25. W innych meczach Tytani Wejherowo pokonali KPR Gryfino 33-29. Drużyna Szczypiorniaka Olsztyn zwyciężyła SMS ZPRP Kwidzyn 32-31. Usar Kwidzyn pokonał SMS drugi ZPRP Płock 41-35. Koszalińska Gwardia wygrała z Mazurem Sierce 28-23, a Sokół Kościerzyna pokonał SMS drugi Kwidzyn 38-25.
W grupie B ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie wygrał z 9 Legnica 29-28. Real Astromale Leszno zremisował na wyjeździe z KPR-em Świdnica 30-30. Tęcza Kościan przegrała w kątach wrocławskich z tamtejszym SPR-em 21-29. Dziś poznański Grunwald uległ Olimpowi Grodków 32-33. Ponadto AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego pokonał Trójkę Nowa Sól 30-25, a SPR Oborniki Śląskie wygrał z ekipą TSZF Świebodzin 31-29.
A teraz już emocje pierwszoligowej piłki ręcznej w wykonaniu pani w hali przy Newtona w Poznaniu derby. AZS Poznań kontra lider tabeli MKS PR Urbis Gniezno. Czy były emocje? O tym w relacji Dawida Cytrowskiego.
W hali przy Newtona w Poznaniu niespodzianki nie było. MKS Urbis Gniezno pokonał miejscowy AZS Poznań i to aż 45-16. Trener Gzianek, pan Robert Popek.
No bardzo się cieszymy z wygranych derbów. Będziemy królować Wielkopolsce przez jakiś czas. Z tego bardzo się cieszymy. To jest zawsze ciężki temat, zawsze derby to są derby. Nastawialiśmy się na to, mocno postawiliśmy obronę i dzięki temu głównie jest takie okazałe zwycięstwo.
Przyznam szczerze, uśmiechnąłem się delikatnie pod nosem, kiedy pan powiedział, że to jest zawsze ciężki teren, kiedy spojrzałem też na tablicę wyników, bo to jest prawie plus 30, panie trenerze.
Ja wiem, ale no, w tym roku mamy takie wyniki. Głównie chodzi teraz o to, żeby utrzymać koncentrację u dziewczyn. Na razie to się nam udaje. W piłce ręcznej jest tak, że jak się kogokolwiek zlekceważy, to się nie da wygrać i się może cała gra bardzo szybko posypać. Także tym bardziej Jestem zadowolony z gry dziewcząt, że się ani na moment nie zdekoncentrowały. Po pierwszych takich 5 minutach troszeczkę chaosu uspokoiliśmy to i zaczęliśmy grać swoją grę.
Widać było po pańskich podopiecznych, że one w dalszym ciągu dążą do tego, żeby było jeszcze więcej, były nienasycone.
Tak, my cały czas zgrywamy się i my chcemy cały czas osiągać coraz wyższy poziom i o to głównie chodzi. Każde granie to jest dla nas święto i to widać na boisku, że każda dziewczyna wchodzi i daje z siebie wszystko i o to nam właśnie chodzi.
Trener gospodarzy pani Amelia Chmielewska.
Myślę, że to wynik chyba pokazuje, no nie leżał nam ten mecz i w obronie i gdzieś w ataku bardzo dużo niewykorzystanych sytuacji takich stuprocentowych, które się mszczą. Ich szybki atak tak naprawdę w pewnym momencie tutaj no poszedł to o wiele lepiej i gdzieś ten wynik nam już tak uciekł, że było ciężko to pozbierać.
Nie byliście faworytkami przed tym spotkaniem. Gniezno ma dość mocne, ambitne plany w tym sezonie, to było oczywiste, natomiast no, rozmiary pewnie muszą smucić, rozmiary tej porażki.
Znaczy nie uważam, że oczywiste, natomiast tym się akurat nie zgodzę, bo każdy mecz jest inny. Zaczęłyśmy dobrze ten mecz, tak? Była wyrównana walka gdzieś do chyba 10 minuty. No później gdzieś ten szybki atak ich gdzieś tam, tak jak mówię, a nasze niewykorzystane sytuacje, było bardzo dużo słupków i poprzeczek, niestety albo koło bramki, to niewykorzystane karne. No i ten wynik, jak już odleciał, to odleciał. No mówię, tutaj gdzieś Gniezno faworyzuje dość mocno i jest na początku tabeli, więc ma mocne zawodniczki, no i ułożył sobie mecz po swojemu.
Z takiego spotkania też można jeszcze jakieś wnioski wyciągnąć na przyszłość, czy raczej jak najszybciej po prostu zapomnieć?
Nie, no oczywiście, że wnioski, tym bardziej po takim meczu. Taka jest piłka ręczna i każdy sport. No nie można założyć, że się wygra ileś meczy i tak się podchodzi. Połowę składu mam młodą, tak? I ważne, żeby się ogrywały. Część mam doświadczona, która pokazuje to na boisku, no ale gdzieś tam te mecze na razie uciekają. Jeszcze mamy większość ligi przed sobą, więc zobaczymy, jak będzie dalej.
Zobaczymy, jak będzie. Na razie była chyba jednak taka mini sportowa demolka w derbach, bo drużyna MKS-u PR Urbis Gniezno wygrała w Poznaniu z akademiczkami 45-16. Jeśli chodzi o inną wielkopolską drużynę grającą w pierwszej lidze Szczypiornistek, drużyna Bukowsko-Dopiewskiego KPR-u przegrała wyjazdowy mecz w Gdyni z Arką 21-29. W innych meczach tej kolejki zawodniczki Drwęcy Nowar Lubicz przegrały z Pogonią Szczecin 22-27, a KS Kościerzyna uległ Jutrzence Płock 22-23.
Tyle o piłce ręcznej. Rugbistów, 8 kolejka spotkań i niestety porażka zespołu Postani, który dzisiaj uległ na własnym boisku Arce Gdynia 24-37. Do przerwy był rezultat remisowy 17-17. W innych meczach tej serii Ogniwo Sopot rozgromiło Budowlanych Lublin 56-19. Master Farm Rugby Łódź pokonał Juwenie Kraków 20-13. Skra Warszawa wysoko zwyciężyła Pogoń Siedlce 54-80. Do 8, przepraszam, Achorkan Sochaczew wygrał z Gdańską Lechią 36-8.
Po raz kolejny w naszej edycji zmieniamy dyscyplinę, by przed 19 uzupełnić się przegląd wydarzeń ligowych. Teraz zatem siatkówka Ekstraklasa Pań. Dopiero o 20.30 mecz w arenie Kalisz Energii MKS-u z Unii Opole. A w meczach zakończonych Legionowia przegrała z Chemikiem Police 0-3. BKS Bielsko-Biała pokonał Dżokera Świecie 3-0. I także 3-0 Łódzki Klub Sportowy zwyciężył ekipę Bydgoskiego Pałacu.
Teraz pierwsza liga siatkarek. Tutaj starcie poznańskiego Energetyka z Karpatami Krosno obserwował Grzegorz Hałasik.
Pewne zwycięstwo 3-0 siatkarek Enea Energetyka z ekipą z Krosna. Najlepszą zawodniczką meczu wybrana Paulina Reiter. Zacytuję pewien film. Miało być 3-0 i było 3-0. Można to spotkanie tak ocenić?
Można to tak ocenić. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdobyliśmy w końcu te 3 punkty do tabeli. Bo tak miałyśmy trudności, ale w końcu nam się udało.
No i tutaj przyjechała drużyna, no nie da się ukryć, niżej notowana, to po prostu trzeba było od pierwszej piłki swoją wyższość pokazać.
Trzeba było po prostu wykorzystać tę szansę. Powinniśmy cały czas odważnie swoją grę i w ogóle nie patrzeć na przeciwnika. Po prostu grać swoją najlepszą grę.
Dumnie trzymasz statuetkę najlepszej zawodniczki meczu za udział w całym spotkaniu, ale ta końcówka była mocna, bo troszeczkę wydawało się, że was postraszyły rywalki, doszły na 3 punkty, a 25-13 w ostatnim secie. Trzeba było po prostu uderzyć.
Dokładnie, trzeba było po prostu zakończyć ten mecz.
Trener poznański siatkarek Marcin Patyk.
Zagraliśmy za 3 punkty, wygraliśmy u siebie kolejne spotkanie domowe, więc jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. No tutaj to, że jest tam przeciwnik notowany niżej i to tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę tego. Jest taki etap, jest taki moment, mimo wszystko początek sezonu, to jest 5. kolejka, gdzie jeszcze też patrzymy, jak wychodzimy, w jakim ustawieniu na boisku, troszkę zmieniamy, raz gramy w takim ustawieniu, raz w takim i jest troszeczkę tych zmian. Szukamy jeszcze tej takiej stabilizacji, powiedzmy. Nie ma tak, że gdzieś tam patrzymy, że jest ktoś niżej notowany. Nasze podejście jest takie, my chcemy grać dobrze, chcemy się cieszyć tak, jak dzisiaj się cieszyliśmy naszą grą i chcemy unikać przestojów. Także myślę, że też sobie z tym lepiej radzimy i w to celujemy. Bardzo dobry mecz z naszej strony.
Mecz wygrany 3-0. Za tydzień czeka Was wyjazd do Aleksandrowa Łódzkiego. Też drużyna, która na razie jest przynajmniej na dole tabeli. To taki dobry moment, ten koniec października, żeby podbudować ten bilans punktowy i na plus wyjść już tak wyraźnie.
No zgadza się, będziemy jechać po zwycięstwo na pewno do Aleksandrowa Łódzkiego. Będziemy chcieli grać dobrze, tak jak dzisiaj graliśmy.
Nie możemy zaraz ocenić tak jakby zawodnika, że jest niżej tam bilansowany, bo każdy zawodnik pokazuje z lepszej strony, czasami z gorszej i dlatego musimy swoim podejściem i tak dobrze się takiego przygotować do tego meczu.
Energetyk Karpaty 3-0 w pozostałych meczach tej kolejki. AZS AWF Warszawa uległ Wieżycy Stężyca 2-3. SMS PZPS Szczyrk pokonał Sanpajda Jarosław 3-0. PWSZ Tarnów wygrał ze Stalą Mielec 3-2. Płomień Sosnowiec zwyciężył BAS Białystok 3-0. Taki sam rezultat w starciu Solnej Wieliczka z Libero Aleksandrów Łódzki. I wreszcie Los Nowy Dwór Mazowiecki wygrał z Częstochowianką 3-1.
Druga liga kobiecej siatkówki, grupa pierwsza. Rezerwy NA Energetyka na własnym parkiecie wygrały z Gdańską Gadanią 3-0. SMS Police przegrał z UKZ PS-em Kościan 0-3. Sokół Mogilno pokonał rezerwy Pałacu Bydgoszcz 3-0, a Wieżyca Stężyca 3-0 pokonała zespół UKS-u ZSMS Poznań.
I trzy niki jeszcze z drugiej grupy. Tam występują rezerwy MKS-u Kalisz, które na wyjeździe wygrały z zespołem Sari Żory 3-2. Ponadto SPS Panki uległ NTSK AZS Nysa 1-3, a Wolej Chrząstowice wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-0.
W pierwszej lidze siatkarzy, czyli w Tauron pierwszej lidze mężczyzn, ekipa w Kryspolu Września po naprawdę znakomitym meczu pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-1. Podopieczni Mariana Kardasa pierwszą partię wygrali do 23, drugą do 22. Dramatyczny set trzeci, ale wygrany przez gości 36-34, ale set czwarty dla Kryspolu Września 25-21 i wygrana z Lechią 3-1. W innych meczach szóstej kolejki Mickiewicz Kluczbork pokonał Zaksę Strzelca Polskie 3-0. Olimpia Sulęcin po tajbreku pokonała AGH Kraków 3-2. Legia Warszawa przegrała z Chrobrym Głogów 2-3. MKS Będzin wygrał z siatkarzami KPS-u Siedlce 3-1. WBTS Bielsko-Biała pokonał AWI Świdnik 3-0. SMS PZPS Spała przegrał z Norwidem Częstochowa 2-3. A Wisła Bydgoszcz wygrała z Gwardią Wrocław 3-2.
W drugiej lidze siatkarzy Energetyk Poznań na wyjeździe wygrał z AZS-em UMK Toruń 3-2. Joker Powiat Pilski pokonał rezerwy Trefla Gdańsk 3-0. Wilki Wilczyn wygrały ze Stoczniowcem Gdańsk 3-1. Ponadto Orzeł Międzyrzecz pokonał Konspol Słupca 3-0, Anioły Toruń wygrały z Sobieskim Żaganie 3-1, SKS Gorzów Wielkopolski przegrał z Astrą Nowa Sól 1-3.
I jeszcze grupa trzecia drugiej ligi siatkarzy. Tutaj mamy ekipę Legionu z Kalmierzyce, który przegrał wyjazdowy mecz w Częstochowie z AZS-em Sztylcle 0-3. W innych meczach tej grupy Chełmiec Wałbrzych przegrał z WKS-em Bieruń 2-3. Wolej Miasteczko Śląskie pokonał drugą drużynę SMS-u z Pała 3-2. Hetman Włoszczowa przegrał z Akademikami z Częstochowy 0-3. IKAR Legnica uległ Wolejowi Jelcz Laskowice 0-3, a Bielawianka Bielawa pokonała Czarnych Grząśnia 3-0.
Ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie po godzinie 19:00. Już teraz zapraszamy.